Parsons, współlokator Winstona z bloku zwycięstwa, tęgawy, średniego wzrostu blondyn o żabiej twarzy, istotnie szedł w ich stronę, klucząc między stolikami. Jak na 35-latka miał już pokaźne fałdy tłuszczu pod brodą i na biodrach, lecz jego ruchy nadal były zwinne i chłopięce. Właściwie sprawiał tak silne wrażenie małego chłopca w powiększeniu, że choć nosił regulaminowy kombinezon, trudno go było sobie wyobrazić w innym stroju niż granatowe spodenki, szara koszula i czerwona chusta kapusiów. Myśląc o nim, widziało się kolana z dołeczkami i podwinięte rękawy na pulchnych ramionach. Zresztą Parsons rzeczywiście wkładał chętnie szorty, ilekroć tylko nadarzała się ku temu okazja. Piesza wycieczka lub inna rozrywka związana z wysiłkiem fizycznym. Przywitał Winstona i Sima wesołym czołem, czołem, po czym usiadł obok, roztaczając intensywną woń potu. Jego różową twarz pokrywały gęste krople. Miał wręcz nieprawdopodobny dar pocenia się. W osiedlowej świetlicy zawsze można było poznać, kiedy grał w ping-ponga po mokrej rączce rakietki. Sim wyjął pasek papieru z długą kolumną słów i z kopiowym ołówkiem w ręku zaczął je studiować. — Patrz, pracuję nawet w przerwie obiadowej — zawołał Parsons, szturchając łokciem Winstona. — Ten się przykłada, co? — Powiedz, stary, nad czym tak ślęczysz? Dla mnie to pewnie i tak za mądre. Smith, stary druchu, dobrze, że cię dopadłem. Chodzi o tę dobrowolkę, którą zapomniałeś mi dać.
Na co tym razem? Spytał Winston, automatycznie sięgając po pieniądze. Prawie 1/4 pensji pochłaniały dobrowolne składki, tak liczne, że łatwo było w nich się pogubić.
Na tydzień nienawiści. Wiesz, na fundusz osiedlowy. Jestem skarbnikiem naszego bloku. Staramy się jak nigdy, więc będzie na co popatrzeć. Osobiście robię wszystko, żeby blok zwycięstwa miał najwięcej flag na całej ulicy. Obiecałeś $2.
Winston wysupłał i wręczył mu 2 zmięte, brudne banknoty, a Parsons odnotował kwotę w niewielkim kajecie równym, starannym pismem półanalfabety.
A i jeszcze jedno, stary. Żona powiedziała mi, że ten mój szczeniak przysolił ci wczoraj z procy. Porządnie go obsztorcowałem i nawet zagroziłem, że jeśli to się powtórzy, zabiorę mu proce.
Chyba był trochę nie w sosie, że ominęła go egzekucja, rzekł Winston.
No cóż, bywa. No ale jak mówią, nastawienie ma słuszne, sam przyznasz.
Psotne szczeniaki, jedne i drugie.
Za to jakie gorliwe. W głowie im tylko kapusie. No i wojna oczywiście.
Ty wiesz, co ta moja mała zrobiła w zeszłą sobotę, kiedy poszli całą drużyną na wycieczkę w okolice Berkhamsted? Namówiła 2 koleżanki, żeby też odłączyły się od reszty i przez całe popołudnie śledziły jakiegoś faceta. Szły za nim bite 2 godziny lasem, a gdy w końcu dotarli do Amersham, nasłały na niego patrol.
Dlaczego? Spytał zdezorientowany Winston.
Parsons zaraz mu wyjaśnił triumfalnym tonem.
Mała była pewna, że to szpieg. Może zrzucono go na spadochronie?
A, ale nie o to chodzi. Wiesz, stary, po czym zgadła? Spostrzegła, że ma dziwne buty, jakich nigdy jeszcze nie widziała. Więc od razu wykombinowała, że to cudzoziemiec.
A? Smarkula ma dopiero 7 lat. Patrz! Jaka cwana!
Co się stało z tym człowiekiem? Spytał Winston.
Nie wiem. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby...
Uniósł ręce, jakby celował z karabinu, po czym cmoknął głośno, naśladując wystrzał.
I bardzo dobrze, pochwalił machinalnie Sim, nie odrywając oczu od paska papieru. Oczywiście nie możemy ryzykować, przyznał z poczucia obowiązku Winston. Jak to mówią, trwa wojna, no nie?
Jakby na potwierdzenie tych słów z teleekranu, tuż nad ich głowami rozległ się sygnał trąbki. Tym razem nie chodziło jednak o ogłoszenie kolejnego militarnego zwycięstwa, lecz o komunikat Ministerstwa Obfitości.
Towarzysze! Zawołał ochoczo młodzieńczy głos. Uwaga, towarzysze! Mamy dla was wspaniałe nowiny! Odnieśliśmy wielki sukces na froncie produkcyjnym. z najnowszych kompleksowych zestawień statystycznych dotyczących produkcji artykułów konsumpcyjnych wynika, że w porównaniu z rokiem ubiegłym stopa życiowa obywateli wzrosła aż o 20%. Dziś rano w całej Oceanii odbyły się spontaniczne, masowe manifestacje. Ludzie wylegli z biur, z fabryk, defilowali ulicami, niosąc transparenty i wznosząc okrzyki na cześć Wielkiego Brata, aby wyrazić mu wdzięczność za nowe, szczęśliwe życie, jakie wiodą pod jego światłym kierownictwem. A oto niektóre z uzyskanych danych. Artykuły żywnościowe. Zwrot nowe, szczęśliwe życie powtarzał się kilkakrotnie. Należał ostatnio do ulubionych określeń Ministerstwa Obfitości. Parsons, którego uwagę przykuł sygnał trąbki, siedział zasłuchany z poważną miną i rozdziawioną gębą. Nudził się, ale w budujący sposób. Nie rozumiał przytaczanych liczb. Wiedział jednak, że z jakichś względów są powodem do radości. Wyciągnął wielką, cuchnącą faję do połowy nabitą zwęglonym tytoniem. Tygodniowy przydział tytoniu wynosił zaledwie 100 gramów. Rzadko więc, kiedy można było nabić fajkę po brzeg główki. Winston palił papierosa zwycięstwa, trzymając go ostrożnie w pozycji poziomej. Zostały mu już tylko 4, a nową kartkę mógł zrealizować dopiero nazajutrz. Skupił się, żeby nie słyszeć gwaru rozmów i wsłuchał w głos płynący z teleekranu. Okazało się, że manifestowano również, by podziękować Wielkiemu Bratu za zwiększenie przydziału czekolady do 20 gramów tygodniowo. A przecież zaledwie wczoraj, jak pamiętał Winston, nadano komunikat o zmniejszeniu przydziału do 20 gramów. Czy możliwe, że wystarczą 24 godziny, aby wszyscy przełknęli to kłamstwo? Tak, wystarczyły. Parsons przełknął je gładko, ze zwierzęcej głupoty. Besoki stwór przy sąsiednim stoliku przełknął je fanatycznie, z zapałem, natychmiast pałając gwałtowną chęcią wyśledzenia, zadenuncjonowania i ewaporowania każdego, kto twierdziłby, że w ubiegłym tygodniu przydział wynosił 30 gramów. Sejm również w sposób bardziej złożony, dwójmyślowy, ale też je przełknął. Czyżby więc tylko on jeden, Winston, obdarzony był pamięcią? Fantastyczne dane wciąż lały się z teleekranu. W porównaniu z ubiegłym rokiem więcej było żywności, więcej odzieży, więcej domów, więcej mebli, więcej garnków, więcej paliw, więcej statków, więcej helikopterów, więcej książek, więcej noworodków, więcej wszystkiego, oprócz chorób, przestępstw i szaleńców. Z roku na rok wręcz, z minuty na minutę, wszyscy i wszystko pięło się na coraz wyższe szczyty. Winston podniósł łyżkę i, tak jak wcześniej Sejm, zaczął rozmazywać nią po blacie stołu jedną z odnóg gęstniejącej kałuży gulaszu. Rozmyślał z goryczą o materialnym poziomie życia. Czy zawsze było tak źle? Czy jedzenie zawsze miało tak podły smak? Rozejrzał się po stołówce. Niskie, zatłoczone pomieszczenie o ścianach szarych od dotyku niezliczonych ciał, poobijane metalowe stoły i krzesła ustawione tak ciasno, że wszyscy niemal stykali się łokciami, pogięte łyżki, wyszczerbione tace, toporne białe kubki, każda powierzchnia zatłuszczona, każda szczelina wypełniona brudem, a wszędzie zatęchła, przemieszana woń podłego ginu, kiepskiej kawy, kwaśnego gulaszu i nieświeżych ubrań. Ciało wzdrygało się, a kiszki skręcały na znak protestu, któremu towarzyszyło poczucie, że człowieka wykiwano, pozbawiając go czegoś, do czego miał niezbywalne prawo. Winston nie przypominał sobie, aby kiedykolwiek było inaczej. Jak daleko sięgał pamięcią? Zawsze się nie dojadało, nosiło dziurawe skarpety i łataną bieliznę. Meble były poobijane i krzywe, mieszkania niedogrzane, metro zatłoczone, domy w rozsypce, chleb szary, kawa ohydna. Herbata uchodziła za rarytas, papierosów nie wystarczało. Niczego nie można było kupić tanio i bez ograniczeń, z wyjątkiem syntetycznego ginu. Oczywiście im więcej człowiekowi przybywało lat, tym gorzej to wszystko znosił. Ale skoro wzdrygał się na niewygody, brud i niedostatek,
na niekończące się zimy, lepkie od brudu skarpety, zepsute windy, chropowate mydło, rozpadające się papierosy i obrzydliwe, dziwne w smaku jadło. Czyż nie był to właśnie znak, iż nie taki jest naturalny porządek rzeczy? Gdyby nie istniał w pamięci genetyczny zapis o innym, lepszym życiu, czy obecny świat wydawałby się aż tak obrzydliwy? Znów rozejrzał się po stołówce. Niemal wszyscy byli brzydcy i tacy by pozostali, nawet gdyby ubrać ich w co innego niż identyczne granatowe kombinezony. Na drugim końcu sali niski mężczyzna, niezwykle podobny do pluskwy, siedział samotnie przy stoliku i pił kawę, co rusz zerkając podejrzliwie na boki maleńkimi oczkami. Jakże łatwo jest uwierzyć, pomyślał Winston. Zwłaszcza jeśli ktoś nie rozgląda się dookoła, że typ fizyczny uważany przez partię za ideał, wysocy, muskularni młodzieńcy i piersiaste dziewoje, wszystko jasnowłose, żywotne, opalone, beztroskie, istnieje, a nawet dominuje. W rzeczywistości, o ile mógł ocenić, większość mieszkańców pasa startowego 1 była drobna, ciemna i nieurodziwa. Aż dziw, jak typ pluskwy plenił się w ministerstwach. Mali, przysadziści mężczyźni, bardzo wcześnie nabierający tuszy, krótkonodzy, o chyżych, owadzich ruchach i nalanych, nieprzeniknionych twarzach z maleńkimi oczkami. To właśnie ten typ prosperował pod kierownictwem partii. Komunikat Ministerstwa Obfitości zakończył się również sygnałem trąbki. Po nim rozległy się blaszane dźwięki muzyki. Parsons, w którym bombardowanie liczbami wzbudziło niesprecyzowany entuzjazm, wyjął fajkę z ust. No, Ministerstwo Obfitości rzeczywiście spisało się w tym roku na medal, rzekł kiwając z uznaniem głową. Przy okazji, Smith, stary druhu, nie masz przypadkiem żyletki, którą mógłbyś mi odstąpić? Niestety, odparł Winston, sam od 6 tygodni używam tej samej. Nie, trudno, nie, ale wolałem się upewnić. Przykro mi. Kwaczący głos przy sąsiednim stoliku, na krótko uciszony przez ministerialny komunikat, teraz wzbił się ponownie, donośny jak uprzednio. Nie wiedzieć, czemu Winstonowi stanęła przed oczyma pani Parsons ze swoimi rzadkimi włosami i zmarszczkami wypełnionymi kurzem. Jeszcze 2 lata, a dzieciaki zadenuncjują ją policji, myśli. Pani Parsons zostanie ewaporowana. Sime również. I Winston. I O'Brien. Za to Parsons ostanie się na pewno. Tak samo bezoki stwór z głosem kaczki. Ostaną się mali urzędnicy, podobni do pluskiew, pomykający tak zwinnie labiryntem ministerialnych korytarzy. Oraz ciemnowłosa dziewczyna z Departamentu Literatury. Zdawało mu się, że intuicyjnie wie, kto zginie, a kto przetrwa. Chociaż nie umiałby jasno określić, jakie cechy gwarantują przetrwanie. Nagle coś gwałtownie wyrwało go z zadumy. Dziewczyna przy sąsiednim stoliku obróciła się nieco i popatrzyła na niego. Była to brunetka z Departamentu Literatury. Przyglądała mu się spod oka z dziwną intensywnością. Zaledwie ich spojrzenia się spotkały, odwróciła wzrok. Zimny pot zrosił plecy Winstona. Poczuł dreszcz panicznego strachu. Opanował się prawie natychmiast, lecz uporczywy niepokój pozostał. Dlaczego go obserwowała? Dlaczego za nim chodziła? Jak na złość nie pamiętał, czy siedziała już przy tym stoliku, kiedy się zjawił, czy usiadła tam dopiero później. W każdym razie wczoraj, podczas 2 minut nienawiści, zajęła miejsce tuż za nim, choć było wiele wolnych krzeseł. Najprawdopodobniej chciała sprawdzić, czy krzyczy odpowiednio głośno. Znów pomyślał, że chyba jednak nie jest agentką policji, myśli, ale cóż z tego, skoro właśnie szpicle amatorzy są najbardziej gorliwi?
Nie wiedział, jak długo mu się przyglądała. Mogła przecież obserwować go od 5 minut, a nie miał pewności, czy przez cały ten czas dostatecznie panował nad mimiką. Oddawanie się rozmyślaniom w miejscu publicznym lub w zasięgu teleekranu było straszliwie niebezpieczne. Każdy drobiazg mógł człowieka zdradzić. Nerwowy tik, podświadomy wyraz troski, zwyczaj mamrotania do samego siebie, cokolwiek, co wyglądało na odstępstwo od normy i mogło sugerować, że ma się coś do ukrycia. Zresztą niewłaściwy wyraz twarzy, na przykład niedowierzająca mina, gdy ogłaszano sukces militarny, stanowił sam w sobie przestępstwo, na które w nowomowie istniało odpowiednie określenie – gębo zbrodnia. Dziewczyna znów odwróciła się plecami do Winstona. Może wcale go nie śledziła. Może to czysty przypadek, że 2 dni z rzędu usiadła tak blisko. Papieros mu zgasł. Położył go więc ostrożnie na krawędzi blatu, zamierzając dopalić po pracy, o ile niechcący nie wysypie tytoniu. Nawet jeśli dziewczyna przy sąsiednim stoliku jest agentką policji, myśli. Zatem nim miną 3 dni, Winstona zamkną w lochach Ministerstwa Miłości. To jeszcze nie powód, by marnować spory niedopałek. Sime złożył i schował do kieszeni pasek papieru. Parsons znów się odezwał. Czy opowiadałem ci, stary? Spytał chichocząc przez zęby zaciśnięte na cybuchu fajki. Jak to kiedyś te moje zuchy podpaliły kieckę babie na bazarze, bo zobaczyły, że zawija kiełbaski w plakat WB? Podkradły się od tyłu i podpaliły zapałkami. Nieźle była poparzona. Psatne szczeniaki, co? Ale jakie cwane. Przechodzą w kapusiach pierwszej klasy trening. Lepszy nawet niż za moich czasów. Wiesz, w co ich teraz wyposażają? W trąbki do podsłuchiwania przez dziurkę od klucza. Moja mała przyniosła taką do domu przed paroma dniami i wypróbowała na drzwiach do naszego pokoju. Oznajmiła, że słyszy 2 razy lepiej niż kiedy przykłada ucho. Nie, no oczywiście to tylko zabawka, ale sam przyznasz, że szkoli się ich w słusznym kierunku, nie? W tym momencie teleekran wydał przejmujący gwizd. Był to znak, że pora wracać do pracy. Kiedy wszyscy trzej poderwali się na nogi, by dobiec do wind, zanim zrobi się przy nich ścisk, reszta tytoniu wysypała się z niedopałka.